No i pora się zabrać za polską politykę. Do wyborów zostało mniej więcej 45 dni, więc kampania przyspiesza i układanie list przyspiesza. Naszym gościem Mariusz Gierej, redaktor naczelny portalu mpolska24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
Roman Giertych dostał się na listy Koalicji Obywatelskiej. Nie do Senatu, tak jak pierwotnie chciał, ale może nawet lepiej, bo do Sejmu. Co ten ruch Donalda Tuska oznacza właściwie?
Dla mnie osobiście tak naprawdę oznacza spłatę długów w stosunku do pana Romana Mecenasa, Romana Giertycha. Cały ten taniec wokół tego, że Roman Giertych nie będzie na listach do Senatu, znaczy generalnie rzecz biorąc, prawda jest taka, że większość polityków woli Sejm niż Senat. To jest pierwsza zasadnicza sprawa, o której należy powiedzieć. Zawsze. Natomiast opór, że tak powiem, w partii przeciwko Romanowi Giertychowi na listach do Sejmu był tak duży, że Donald Tusk kombinował, żeby wypchnąć Romana Giertycha do Senatu. To się spotkało z bardzo dużym ostracyzmem ze strony z kolei koalicjantów opozycyjnych, czyli mówię tu o Lewicy na przykład, która nie wyobrażała sobie takiego ruchu. I już po ogłoszeniu teraz list Donald Tusk skorzystał z pretekstu tak naprawdę chyba do tego, żeby jednak Romana Giertycha wstawić na listy. No i zrobił to, że tak powiem, używając dźwigni w postaci Jarosława Kaczyńskiego, który ma startować podobno z okręgu świętokrzyskiego. Czy faktycznie tak będzie, to tego nie wiemy, bo Prawo i Sprawiedliwość, jak wiadomo, nie ogłosiło tych list, zwleka z nimi. Natomiast strasznie, strasznie dużo emocji wzbudziła ta nominacja Donalda Tuska. Jest to o tyle zabawne dla mnie, że teraz kontestują ten ruch Donalda Tuska najczęściej osoby, które wcześniej głośno krzyczały, żeby Donald Tusk wrócił i ratował opozycję przed kompletnym zatonięciem, prawda? No ale cóż.
Roman Giertych ma jeszcze jedną przeszkodę, którą musi na swojej trasie do list Koalicji Obywatelskiej przeskoczyć. To jest zgoda na ustawę aborcyjną, jaką planuje Donald Tusk. Liberalizacja aborcji. Aborcja dozwolona do 12 tygodnia ciąży. Roman Giertych ma czas do środy, jak się okazuje, żeby taką deklarację złożyć. Złoży ją, czy nie przejdzie tej przeszkody?
No to jest dość ciekawe pytanie. To znaczy, po pierwsze ja się zastanawiam, czy za chwilę nie usłyszymy, że chodziło tylko i wyłącznie o członków Platformy Obywatelskiej. Taki manewr też dopuszczam, że ta deklaracja dotyczy tylko członków, a nie osób na listach.
Wczoraj Borys Budka, który chyba był zaskoczony tym, zresztą w ogóle jak się rozpisują media blisko związane, nawet bardzo blisko związane z Platformą, na przykład Gazeta Wyborcza piórem Justyny Dobrosz-Oracz, no tam jest, zdaje się, takie było zaskoczenie i nie wszyscy do końca byli wcześniej poinformowani o takim ruchu. On był tylko ewentualnie sąd. No i Borys Budka, czyli szef klubu Koalicji Obywatelskiej, mówi następująco: przed ostateczną rejestracją list każdy kandydat będzie musiał złożyć deklarację poparcia programu Koalicji Obywatelskiej.
No tak, ale z kolei zdaje się, że Tomasz Siemoniak dał wypowiedź taką, że będzie to dotyczyło tylko i wyłącznie, być może będzie to dotyczyło tylko członków Platformy Obywatelskiej.
I problem zniknie.
Więc do tego typu manewrów i tak dalej zwyczaili nas politycy. Borys Budka tutaj chyba trochę wyskoczył, być może przed szereg, nawet nie udzielił tej wypowiedzi, nie konsultując tego z nikim, więc no zobaczymy. No. Dla mnie to jest ciekawy case i będę go z dużą przyjemnością obserwował. Tym bardziej, że on dowodzi też jednej rzeczy, którą trzeba sobie zdawać sprawę. O ile zdaje się, że w kierowaniu partią większą swobodę chyba ma jednak Jarosław Kaczyński niż Donald Tusk. Znaczy Donald Tusk musi się bardziej liczyć ze zdaniem i opiniami innych ze swojej partii, zarówno partii, mówię tu o jak i koalicjantów. Natomiast Jarosław Kaczyński Stosuję manewr przetrzymania list do 30 albo nawet do 6 września, do 30 sierpnia albo do 6 września, po to, żeby je ułożyć w ten sposób, by no, nikt mu chyba już nie fiknął w partii po wyborach.
Czytam dzisiejszą Gazetę Wyborczą i tam jest takie zdanie. Donald, niezależnie od kolorów negocjacji, Giertychowi udało się wejść na naszą listę. Donald Tusk wziął na siebie 100% odpowiedzialności za tę kandydaturę. Słyszymy odważnego polityka Platformy, piszą dziennikarki Gazety Wyborczej. W rozmowie dodaje, że kompletnie inaczej wyglądał transfer Michała Kołodziejczaka. Rzecz była przegadana, ustalona i przygotowana od strony strategicznej, nie budziła takich emocji. Donald Tusk, rozszerzając blok Koalicji Obywatelskiej o Romana Giertycha, poszedł o krok za daleko?
To jest zapewne polityka Platformy Anonimowego, czyli krótko mówiąc,
tak jest.
Jeżeli ten ktoś jest taki, że tak powiem, hop-siup do przodu, to powinien to zrobić pod nazwiskiem, prawda? I wtedy byśmy zobaczyli, czy tak naprawdę, ale nikt się taki nie odważył, więc mówienie o tym, że ktoś poszedł o krok za daleko w przypadku Donalda Tuska tutaj, to jest takie tylko karabaniarskie mówienie. Natomiast ewidentnie też, jeżeli popatrzymy na listy Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk je skroił w ten sposób, że w zasadzie głównym, naczelnym elementem, który jemu przyświecał przy tworzeniu listy Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, było to, żeby tak skonstruować listy i tak mieć takich posłów w następnym Sejmie, by w razie przegranej w tej chwili, w tych wyborach z Prawą i Sprawiedliwością i niestworzeniem rządu, by nikt mu nie mógł rzucić wyzwania i zagrozić jego przywództwu w partii. Bo celem naczelnym, podstawowym, wydaje mi się, Platformy Obywatelskiej w dalszym ciągu, niezależnie od wyniku tych wyborów, jest prezydentura.
Panie redaktorze, Mariusz Gierej naszym gościem. Jak będzie właściwie, a nie, to zmienimy temat, przejdźmy do tematu, który też budzi pewne wątpliwości, a przeszedł bez echa tym tematem. To jeden ze spotów Koalicji Obywatelskiej, gdzie po raz chyba pierwszy w historii polskiej polityki użyta została sztuczna inteligencja, która wytworzyła głos premiera Mateusza Morawieckiego, który odczytywał fragment z tak zwanych maili dworczych. To coś, co powinno być naturalne? No, być może premier ten mail napisał i...
Nie tylko głos, ale i postać.
I postać, tak, głos i postać. Na ile to jest coś, co powinno nas niepokoić, a na ile to jest, no, nie może nie powiedział, ale napisał w mailu, to żadna różnica, tak to tłumaczą politycy i eksperci z Platformą związani.
Mnie to troszeczkę przeraża, bo... Ja sobie wyobrażam, że jeżeli ktoś używa sztucznej inteligencji do wykreowania postaci, czyli widzimy na żywo niejako, w cudzysłowie oczywiście na żywo człowieka, który mówi to, co zostaje mu włożone w usta, no to w tym momencie otwieramy szafę z fejkami, deepfakeami, które mogą zacząć krążyć przed wyborami. Zresztą to nie jest jedyny spot, gdzie użyto sztucznej inteligencji do wykreowania postaci, ale do wykreowania głosu również pani Kinga Gajewska u siebie na posłanka Platformy Obywatelskiej wrzuciła też wypowiedź na podstawie tylko i wyłącznie wpisów, chyba na Twitterze, Janusza Korwin-Mikke, został podłożony jego głos pod te wpisy i tak jakby on nie wypowiadał te słowa, prawda? Czyli już mamy dwa przypadki tego typu użycia sztucznej inteligencji w tej kampanii i mnie osobiście przeraża myśl taka, że przed samym aktem wyborczym nagle usłyszymy rzeczy, które będą w głowie się nie mieścić, prawda? Czyli nie wiem, na przykład Donald Tusk powie, że Jarosław Kaczyński to wielki mąż stanu. Albo Jarosław Kaczyński powie, że Donald Tusk jest polskim hiperpatriotą, prawda? Elektorat może być trochę zdumiony. Oczywiście powiedziałem pozytywne rzeczy w tym momencie, że wkładamy w usta tym politykom, ale mogą paść również zupełnie inne sformułowania, nie wiem, o sprzedaży majątku, o koalicji z na przykład Putinem i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, otwieramy przestrzeń, w której zwykły obywatel nie będzie w stanie odróżnić kłamstwa od rzeczywistości i będzie utracić to, co zwykle uważaliśmy za rzecz absolutnie pewną. Jest polityk, widzę go na żywo, słucham go na żywo i wiem, co na ten temat sądzić.
No to jak, momencie... jak się przed tym bronić? No bo jak rozumiem, Platforma otworzyła, wypuściła pewnego dżina z butelki.
Trochę moim zdaniem tak. Nie rozumiem troszeczkę tego, że się tutaj nie, znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość na przykład nie poszło w trybie wyborczym do sądu z tym. Być może powinno, nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak to zostało. Natomiast jest to ewidentne pewne, moim zdaniem, przekroczenie Rubikonu politycznego. I o ile to przeszło po cichu bez echa, o tyle dla mnie jest to naprawdę wydarzenie, które może mieć brzemienne skutki dla polskiej polityki. Może jeszcze nie na taką skalę w tych wyborach, chociaż kto wie, ale w następnych. Absolutnie, jeżeli to będzie w dalszym ciągu w użyciu i będzie to przynosiło efekty, wszyscy zaczną to stosować, nie wiem, co wtedy się będzie działo.
To już na koniec Platforma Obywatelska w jakimś sensie przekroczyła Rubikon, ale też weszła, czy popełniła rzecz w tej kampanii skandaliczną, tak to trzeba określić? Jak określać ten spot Platformy, znaczy, i potem spot Kingi Bielskiej?
Ja, panie redaktorze, jestem daleki od takich gwałtownych, ostrych sformułowań, skandaliczne, taka uwaga. Od tego są chyba sądy i tak jak sądy, że tak powiem, nakazują, na przykład Prawo i Sprawiedliwość przeszarżowało z bezrobociem na 15%, prawda, w spocie swoim i w trybie wyborczym dostali zakaz publikowania tego. Tak moim zdaniem również w tej sprawie sądy powinny się w jakiś sposób wypowiedzieć, tylko pytanie, czy musi być ktoś, kto pozwie, prawda, drugą stronę do sądu. Pytanie, czy to jest ten moment, czy jednak coś tam nie pasuje, żeby składać ten pozew. Więc nie wiem, moim zdaniem sądy powinny pewnie w którymś momencie, gdzieś, gdzie ten fake pójdzie za daleko, się wypowiedzą. Tylko proszę pamiętać o jednej rzeczy. O ile w trybie wyborczym przeciwnika politycznego będzie można pozywać, o tyle, jeżeli te fejki, deepfejki zaczną się pojawiać z kont anonimowych, prawda, etc., no to w tym momencie już absolutnie będzie to wszystko jazda bez trzymanki.
I tak może kolejna kampania wyglądać, jeżeli nie będziemy reagować od razu. Mariusz Gierej, redaktor naczelny portalu mPolska24, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To był raport z kampanii wyborczej. Roman Giertych i deep fake. Nam się tak to ułożyło na 40 kilka dni przed wyborami. Na zegarach godzina 7:29. Teraz w poranku wnet zagra zespół Super.
Reklama.
Przyłącz się do Zielonej Rewolucji. Podcast Zielony Zwrot to twoja okazja, aby dowiedzieć się więcej o transformacji energetycznej. Od farm wiatrowych po projekty wodorowe. Zgłębiamy tajemnice przyszłości energetyki. Słuchaj nas na Spotify, Apple Podcast i innych platformach podcastowych. Z nami twój świat staje się bardziej zielony.
Po reklamie.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
A my teraz od polskiej polityki zajmiemy się polityką europejską, też Polski, oczywiście dotyczącą i dotykającą. Naszym gościem profesor Waldemar Gontarski, prawnik, adwokat, były przedstawiciel Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry naszym radiosłuchaczom.
Panie profesorze, karierę zrobiła wypowiedź ostatnia Donalda Tuska, karierę medialną oczywiście, który powiedział, że zaraz po wyborach pojedzie do Brukseli i odblokuje fundusze na Krajowy Plan Odbudowy. Co to są za słowa, co one świadczą i w jakiej procedurze osoba po wyborach, jeszcze nie będąca premierem, może odblokować fundusze europejskie? Jest jakaś taka prawna procedura, panie profesorze?
Panie redaktorze, no jako prawnik staram się mieć litość nad niewiedzą prawniczą polityków, no ale tutaj trudno się powstrzymać przed jakimś komentarzem. Ktoś traktuje Unię Europejską jako swoją taką kieszonkową organizację polityczną, która, jak rozumiem, ma komuś pomóc dojść do władzy, abstrahując od tego, kto w Polsce powinien rządzić, bo to suweren wybierze podczas wyborów. Ale taka nachalna agitacja przedwyborcza, bo tylko w takich kategoriach to można traktować, zapewniam państwa, że nie ma nic wspólnego z Unią pojmowaną jako organizacją prawną, chyba że ta wiedza podręcznikowa aż tak się rozmywa z rzeczywistością i gdyby to, co pan redaktor nam teraz powiedział, miałoby być rzeczywistością, no to rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś organizacją, no ale nie tą, którą w podręcznikach opisujemy jako profesorowie.
Mówi się, że te środki są wstrzymywane bezprawnie. Opozycja no, wskazuje na polski rząd jako ten, który przecież nie złożył odpowiednich dokumentów niezbędnych, aby dokonać płatności.
No tu z tymi dokumentami jest pewien niuans. Polska niepotrzebnie wdała się w pewne negocjacje. To było zbędne. Po prostu Polska za bardzo zaufała Unii Europejskiej, począwszy od słynnego szczytu w lipcu 2020 roku, gdy powstał instrument odbudowy szczytu unijnego. No nie mieliśmy zbyt duże jako państwo zaufanie do kierownictwa, nie do Unii, tylko do obecnego kierownictwa Komisji Europejskiej. Proszę tego nie mylić z Unią. Dzisiaj to kierownictwo jest. Zapewniam państwa, że jutro tego kierownictwa nie będzie, a Unia, ufam, że będzie Unią i rzeczywiście zasada lojalności, zasada niewciągania w zbędne debaty, negocjacje przejdzie do historii. Ten przykład Polski, za ten przykład Polski instytucje unijne, następcy obecnego kierownictwa instytucji unijnych, bo to nie tylko Komisja Europejska, ale powiedzmy Rada złożona z ministrów państw członkowskich, że będą się wstydzić tego, co robią wobec Polski. Zwłaszcza, proszę państwa, zwłaszcza po tym, co się stało półtora roku temu, po napaści Ukrainy, Rosji na Ukrainę, jak się Polska wobec Ukrainy zachowała, jaka była pasywność instytucji unijnych, zwłaszcza gdy rozstrzygały stosy, gdy wszyscy czekali, no za wyjątkiem może Polaków, że Ukraina po kilku dniach padnie, myśmy inaczej się zachowali. Instytucje unijne nic nie miały wtedy kompletnie do zaproponowania, a później blokowały nam fundusze unijne. Każdy fundusz zablokowany dla Polski oznacza większą śmiertelność Ukraińców, bo my nie możemy im pomóc fizycznie. Nawet jak ktoś mi powie, że z tych funduszy na odbudowę gospodarki po COVID-zie nie możemy Ukraińcom pomagać, no to jak nie mamy swoich pieniędzy na odbudowę gospodarki po COVID-zie, no to siłą rzeczy mniej możemy Ukraińcom pomagać. Unia Europejska ma krew na rękach w obecnym kierownictwie tej Unii, bo o tym mówimy, jeśli wstrzymuje w warunkach, gdy Polska jest przyfrontowym państwem, wstrzymuje nam pomoc. to się nie mieści w historii integracji europejskiej i przejdzie jako, zakładam, karta wstydliwa, a każdy polski polityk, który podstawia nogi na zasadzie, że żaba podstawia nogi, gdy konie kują, no to współczuję takim politykom i wyborcom.
Panie profesorze, sygnały takie płyną z Unii Europejskiej, od jej najwyższych przedstawicieli, że Unia Europejska musi się jednak bardzo dynamicznie, bardzo szybko zmieniać, że Unia Europejska potrzebuje dalszej integracji i rozszerzenia. Pan Michel powiedział, że właściwie do roku 2023, do roku 2030 Unia powinna się znacząco rozszerzyć. Jakie to są sygnały i w którym kierunku w tej chwili Unia będzie zmierzać?
No, punkt ciężkości na pewno po 24 lutego, półtora roku temu, przeniósł się na tę część naszą świata. Polska stała się stolicą moralną Unii Europejskiej. Kijów jako państwo, które aspiruje do członkostwa w Unii Europejskiej. Stowarzyszenie takie na poważniej, integracja jakaś nawet nie na zasadzie może od razu członkostwa, chociaż nie wyobrażam sobie, żeby Unia nie przyjęła Ukrainy po tym, jak Ukraina walczy za Unię. Przecież Ukraińcy dzisiaj walczą za nas. Przecież stwierdzenie świętej pamięci prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, że dzisiaj tam te państwa, a później może być kolej na nasze państwo, to przecież na naszych oczach ten scenariusz się przybliża. A więc ciężar gatunkowy Polski jako państwa tego, który realnie najbardziej pomaga i na początku wojny zwłaszcza pomagał Ukraińcom, wzrośnie. I to z nami pan Michel niech to uzgadnia, a nie z tymi eurourzędnikami, którzy blokując pomoc Polsce sprzyjają Putinowi, stając się jego faktycznymi pomocnikami.
A z drugiej strony Emmanuel Macron mówi, że oczywiście rozszerzenie tak, ale na różnych etapach członkostwa, cały czas wracając do idei, żeby byli członkowie różnej kategorii, jedni szybsi, drudzy wolniej się integrujący. To jest dla Polski zagrożenie, tego typu pomysł na budowanie Unii Europejskiej.
Ja trochę nie rozumiem, dlaczego brakuje takiego istotnego stanowiska Polski w tej debacie. Pan Macron akurat za swoje liczne telefony do Putina w czasie wojny teraz, na litość boską, mógłby skorzystać z prawa do milczenia i może dobrze byłoby, żeby nasi politycy podpowiedzieli panu prezydentowi Francji, gdzie jego miejsce w szeregu jest, po tym jak Francja naruszała embargo po aneksji Krymu na współpracę z Rosją, to chyba Francja powinna stać się państwem drugiej kategorii, jeśli na tym świecie istnieje jakieś elementarne poczucie sprawiedliwości, chyba że sprawiedliwość to jest to, o czym wszyscy mówią, a nikt tego nie widział. No to jeśli Macron na to liczy, no to chyba w tym kierunku to idzie.
To jeszcze wróćmy na nasze krajowe podwórko, ale powiązane z polityką unijną. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jeżeli tylko jego partia wygra wybory, to dokończy reformę sprawiedliwości. Z drugiej strony to jest ta reforma, która budzi bardzo poważne, może i największe wątpliwości w Komisji Europejskiej. Jakie pole manewru ma polski rząd? Jakie instrumenty będzie Komisja wykorzystywać, aby z kolei swoją wizję wymiaru sprawiedliwości nad Wisłą zaprowadzić?
Ja nie znam się na polityce, znam się na prawie. Wiem, że w traktatach unijnych nie ma kompetencji instytucji unijnych zapisanych do tego, żeby zajmować się kwestiami reformy sądownictwa. Traktaty milczą na temat niezawisłości, bezstronności sądownictwa. W przeciwieństwie na przykład do innego systemu prawnego, do którego Polska z początkiem lat 90., w 93. przystąpiliśmy, do systemu Rady Europy. W Europejskiej Konwencji jest to zapisane. Natomiast to jest odrębna organizacja, Unia Europejska, i instytucjom unijnym zgodnie z traktatami nic do tego, jak ma wyglądać reforma sądownictwa w Polsce. To jest jawne bezprawie, ingerencja w nasz wymiar sprawiedliwości. No może w przyszłości tak będzie, że traktaty się zmienią, ale oni na razie stosują tak zwaną teorię kompetencji pełzających, czyli tak przypisują sobie to, czego nie ma w traktatach, a zgodnie, jak to pięknie mówi niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny, Herren, czyli panami traktatów, nie są instytucje unijne, są państwa członkowskie. Warszawa jest między innymi panem traktatów, a nie Bruksela rozumiana jako siedziba instytucji unijnych.
A z drugiej strony jest tak, że Unia różne sobie kompetencje przypisuje, wczytując czy wyczytując je z różnych dość ogólnie zapisanych artykułów traktatów europejskich. Na ile jest tak, że na przykład polskie sądownictwo no, może być objęte, może być przedmiotem dochodzenia komisji, która mówi, no muszą być wspólne zasady, muszą być niezależne sądy, bo to się wpisuje chociażby w artykuł 2 traktatu unijnego.
Panie redaktorze, wykonuję, tak się składa, też zawód adwokata. Co tydzień jestem w kilku sądach w Polsce. Ja nie widzę potrzeby takiej ingerencji, że u nas coś się dzieje z niezawisłością sędziów, niezależnością sądów, bezstronnością sądownictwa. To jest obrażanie całej rzeszy sędziów, przed którymi staję jako adwokat na co dzień. No niech te instytucje unijne, zapraszam jakiegoś komisarza, niech pojedzie ze mną do sądu. O, dzisiaj będę w sądzie okręgowym w Jeleniej Górze, jutro też będę w sądzie w Jeleniej Górze, pojutrze będę w Katowicach, w piątek będę w sądzie okręgowym we Wrocławiu. Zapraszam, zobaczą, że te sądy działają, że tam nie ma białych niedźwiedzi. Są normalni ludzie, którzy orzekają w togach sędziowskich. Byłem przez wiele lat dziekanem w Londynie, byłem dziekanem na uczelniach w Brukseli. Porównuję to, no jest trochę, mogłoby być trochę szybciej u nas, ale Włosi też mają na przykład olbrzymie problemy z opieszałością sądów. Mogłoby być szybciej, ale żeby tak gremio wszystkim sędziom czy znacznej rzeszy sędziów zarzucać, że oni nie są sędziami, to jest czyste politykierstwo. Nie boję się tego słowa. To jest czyste politykierstwo, to jest zastępowanie prawa polityką i tak definiuje politykierstwo na użytek naszej rozmowy.
Ale to jeszcze na koniec musimy wspomnieć, że ostatnio odbyła się nadzwyczajna sesja KRS-u, Krajowej Rady Sądownictwa, na której minister Ziobro mówił, że jest kłopot z sędziami, że polityka wdziera się do sądów i że jest potrzebna pilna reforma. To jak to rozumieć w takim aspekcie, panie profesorze?
Oczywiście część sędziów jest zachęcanych do tego, żeby donosić na Polskę, że coś się tu źle dzieje. Sam będąc pełnomocnikiem Polski przed Trybunałem w Luksemburgu to obserwowałem. A i oczywiście jeśli pan minister zgodnie z artykułem 4 Konstytucji ma władzę, bo suweren sobie tak życzył, to pan minister ma uprawnienie do tego, żeby referować, jaką wizję reformy sądownictwa sobie wyobraża. Ale nie jest tak, że dzisiaj polskie sądy nie działają. Tego żaden przecież minister w Polsce nie mówi. Mówi, że powinny lepiej działać. I ja też mówię, że powinny lepiej działać. Powinno to się szybciej dziać. Powinny sądy być wolne od polityki. Powinny być sądy apolityczne. Ja jako adwokat też staram się być apolityczny. Nawet w tej naszej rozmowie przecież nie używam nazw partii politycznych. Staram się jak najmniej mieszać do polityki. Niestety sędziowie zachęcani, zwłaszcza przez sędziów niemieckich, nasi sędziowie, to chcę powiedzieć. Proszę Państwa, gdy to mówię, że sędziowie niemieccy napuszczają sędziów polskich na Polskę, to za chwilę będzie tak, jak w zeszłym roku było, że zbiera się Zarząd Federalny Stowarzyszenia Sędziów Niemieckich i wydaje uchwałę potępiającą mnie, imiennie mnie, profesora Waldemara Gontarskiego. Takie upolitycznienie sędziów niemieckich jest, którzy to sędziowie wciągają polskich sędziów w debatę polityczną, w politykierstwo, zastępowanie prawa polityką. Podam taki przykład. Nim ta uchwała sędziów niemieckich została wydana, to podczas debaty w jednych z polskich telewizji niepublicznych, w której uczestniczyłem, polski sędzia już miał tą uchwałę, nim jeszcze sędziowie niemieccy uchwałę potępiającą mnie przyjęli. Oczywiście to pokazuje skalę próby upolitycznienia sędziów. Nie jestem rzecznikiem prasowym pana ministra, ale jak sobie wyobrażam jako adwokat, pan minister miał to na myśli, żeby przeciwdziałać takim zakusom zastępowania prawa polityką.
O czym mówił profesor Waldemar Gontarski, adwokat, prawnik, były przedstawiciel Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Godzina 7:48. Przed nami jeszcze jeden temat i to też fascynujący, bo związany ze szpiegostwem, szpiegami, działaniami służb specjalnych, dezinformacją. Tak więc będzie się działo, ale zanim się będzie działo, to zagrażenie. A teraz naszym gościem Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Amerykańska, nie tylko polska, ale właśnie nawet amerykańska prasa pisze o działaniach polskich służb, szczególnie ABW, w infiltrowaniu i rozbijaniu siatek szpiegowskich kierowanych przez Rosję. Jak Rosja stara się rozwijać swoje macki nad Wisłą? Jak wygląda budowanie takiej siatki?
No w tej chwili mamy świadomość dosyć aktywnych prób prowadzenia takich działań wywiadowczych przeciwko Polsce. Zarówno Rosja sama, jak i przez swoje podległe im de facto struktury białoruskie próbuje budować takie siatki szpiegowskie i próbuje wykorzystywać tę formę współpracy do destabilizowania państwa polskiego na coraz to nowszych poziomach. Ta publikacja, którą pan przywołał, dotyczy śledztwa, o którym informujemy już od marca. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego do tej pory zatrzymała 16 osób, które, jak się zdaje, pracowały według tego samego modelu i pracowały w ramach jednej rozproszonej siatki szpiegowskiej. To byli ludzie, którzy odpowiadali pozytywnie na pewne zlecenia werbunkowe, na pewne zlecenia związane z wykonaniem konkretnych odpłatnych zadań, byli wciągani w coraz to poważniejszą współpracę.
Ale byli werbowani, czy byli wynajmowani? To jest tak, że rosyjska agentura szuka ludzi, którzy mają poglądy podobne do reżimu Putina i ich wykorzystuje ideowo, czy de facto zatrudnia pracowników do swojej propagandy na wolnym rynku? Jak to wygląda?
Tutaj mamy mieszankę różnych motywacji. Z jednej strony możemy powiedzieć, że te zadania były opłacane, czyli były to osoby wynajmowane. W pewien sposób im przekazywano zadania, przekazywano metody, żeby te zadania potwierdzać, że zostały wykonane i wtedy przelewano im środki jako wynagrodzenie za te zadania, stawiając jednocześnie kolejne. Ale z drugiej strony to śledztwo pokazało, że ci wszyscy ludzie byli świadomi, dla kogo działają. Część osób popierała, tutaj mówię o części z tych zatrzymanych, miała wręcz takie proputinowskie poglądy, popierała to, co miała robić i była tutaj jedna pewność, że oni wiedzą, że wykonują działania, które są korzystne dla Rosji. Tutaj mówimy o pewnym nowym sposobie działania, bo rzeczywiście nie mówimy o klasycznym werbunku, do którego miało tutaj dochodzić. Raczej chodziło o poszukiwanie osób, które były zainteresowane wykonaniem konkretnych zleceń dla strony rosyjskiej.
Proszę jeszcze powiedzieć, co właściwie Rosjanie od tych osób chcą, czego oczekują od swojej agentury.
Te wszystkie śledztwa, które od czasu wybuchu drugiej fazy wojny Rosji przeciwko Ukrainie prowadziło i ABW, i SKW, pokazują, że w tej chwili Rosjanie skupiają się głównie na rozpoznawaniu miejsc istotnych w aktualnej sytuacji. No to jest cała sytuacja związana z tym, co dzieje się na Podkarpaciu. Do tego był wykorzystywany jedna z osób, która w tej chwili przebywa w areszcie po usłyszeniu zarzutów szpiegowskich. To były działania związane z rozpoznaniem infrastruktury krytycznej, infrastruktury kolejowej, ale też lotniska wykorzystywane na potrzeby wojska. Widzimy też coraz częściej działania o charakterze aktywnym, czyli rozsiewanie różnego rodzaju propagandy, która miała destabilizować stosunki polsko-amerykańskie czy polsko-ukraińskie, miała wpływać na emocje polityczne i debatę polityczną w Polsce. No i ten ostatni element, który dla nas pokazuje nowe zagrożenia, to są zadania, które były stawiane właśnie tej siatce szpiegowskiej, czyli próby przygotowania różnego rodzaju operacji dywersyjnych, które miały fizycznie zakłócić szlaki kolejowe wykorzystywane na rzecz pomagania Ukrainie.
Panie ministrze, a co wszystko się działo na polskiej kolei w ostatnich dniach? Mieliśmy czarną serię, wypadki, zderzenia, potem zatrzymywania pociągów przez, okazało się, dwie osoby, a może więcej. To ma związek z wpływami rosyjskimi, czy to jest sprawa niezależna od takich siatek?
Jednoznacznie chcę stwierdzić, że na razie nie mamy żadnych przesłanek, żeby chociażby sądzić, że ta sprawa jest powiązana z tą siatką szpiegowską, o której mówiliśmy.
Ale może z jakąś inną, czy tam jest, widzi pan minister ślad rosyjski w tych wszystkich ostatnich trudnych dniach na polskiej kolei, czy go nie ma?
Na razie nie mam takich informacji, które by pozwalało jednoznacznie stwierdzić, z jaką motywacją działań mamy do czynienia. Oczywiście można powiedzieć, że destabilizowaniem państwa polskiego Rosja w tej chwili jest zainteresowana, ale to za mało, żeby uznać, że ta seria kolejowych incydentów wynika wprost z działań rosyjskich. Takich informacji na ten moment nie mamy. Wiemy, że pierwsze osoby zostały zatrzymane i prokuratura prowadzi swoje śledztwo w tej sprawie. Natomiast na ten moment nie mamy żadnych informacji przesądzających, z czym mamy do czynienia. Traktujemy oczywiście tę sprawę jako coś, co wymaga wyjaśnienia pod kątem kontrwywiadowczym, ale też podchodzimy do tego zadania spokojnie, bazując na faktach. Mam świadomość i mam wiedzę, że ten system łączności wykorzystywany na kolei był czy już w przeszłości destabilizowany czy wykorzystywany w sposób nieautoryzowany, a zatem możemy mieć do czynienia z jakąś serią różnych działań o zupełnie innych motywacjach niż by podpowiadała nam wyobraźnia. Także do tej sprawy podchodzimy na bazie faktów i bardzo chłodno analizujemy, co się dzieje.
Donald Tusk na Twitterze wczoraj wieczorem napisał: Polacy chcą wiedzieć, co tak naprawdę się stało w ostatnich dniach. Doszło do poważnych incydentów kolejowych. Polacy chcą wiedzieć, co tak naprawdę się dzieje, mówi lider Platformy Obywatelskiej. Pan minister już wie, co dokładnie się dzieje na polskiej kolei.
Tak jak wspomniałem, my się tą sprawą zajmujemy jako jedna z wielu instytucji. Przypomnę, że to nie tylko rola ABW, ale przede wszystkim tych zespołów i instytucji, które zajmują się bezpieczeństwem ruchu kolejowego, wyjaśnianiem technicznym, z czym mamy do czynienia. Naszą rolą jest sprawdzenie, czy tutaj występuje jakiś czynnik skoordynowanej ingerencji, która ma na celu destabilizowanie państwa polskiego. Tak jak wspomniałem, na ten moment nie mam żadnych informacji przesądzających, z czym mamy do czynienia. Nasze czynności muszą być kontynuowane.
A fakt, że jednym z podejrzanych o nadawanie sygnałów Radio Stop był 29-letni policjant z Białegostoku, to już powinno nam dawać do myślenia, to już jest informacja groźna dla bezpieczeństwa polskiego.
No jest to informacja smutna, przede wszystkim osoba, która zupełnie powinna się trzymać jak najdalej od tego typu zdarzeń, jak destabilizowanie ruchu kolejowego, została rzeczywiście zatrzymana. No, znam oświadczenie podlaskiej policji, tam trwa jakieś postępowanie dyscyplinarne wobec tego funkcjonariusza. Na pewno jest to wydarzeniem nieakceptowalnym i mam nadzieję, że tu konsekwencje zostaną wyciągnięte. Natomiast na tej podstawie nie budowałbym żadnych scenariuszy czy rozważań, co on chciał robić i jaka była jego motywacja. To po prostu trzeba sprawdzić, a na ten moment nie mam jeszcze przesądzających informacji również za czym, czy dlaczego on takie działania podejmował. Trwa śledztwo, trwają
Panie
czynności prokuratury.
Ministrze,
i
jeszcze jedno pytanie, bo tutaj też pojawiło się śledztwo i działania ABW w przypadku zakażeń, zarażeń bakterią Legionella na Podkarpaciu. Mamy tu wątek sabotażu, czy nie mamy?
Na razie wątek sabotażu nie jest, nie stoją za nim żadne konkretne ustalenia ani informacje. Rzeczywiście ABW podjęła się sprawdzenia, czy tam nie dochodzi do jakiegoś również celowego działania. Mamy świadomość, że w tej chwili agresja hybrydowa, która jest stosowana przeciwko Polsce przez Rosję i Białoruś, może przyjmować różną formę, dlatego konieczność wykonywania pewnych ponadstandardowych działań, ale na ten moment nie ma nic, co uprawdopodobnia wersję o scenariuszu jakiegoś bioterroryzmu. Tym niemniej ABW podejmuje i będzie w przyszłości w przypadku podobnych incydentów podejmować działania własne, żeby właśnie mieć świadomość i pewność, czy badana sprawa jest przedmiotem jakichś działań obcego państwa przeciwko Polsce. No jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, i taka jest sytuacja i skala zagrożeń, że po prostu ABW musi pewne ponadstandardowe działania wykonywać po to, żebyśmy mieli świadomość, czy Polska jest obiektem jakichś działań i ataków hybrydowych.
Czy też nie, o czym mówił Stanisław Żaryn, pełnomocnik rządu Rzeczpospolitej do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Dziękuję bardzo za
rozmowę. Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Na zegarach godzina 8:02. Najwyższa pora na serwis informacyjny. W studiu już jest Jakub Duszak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Masz dobre informacje?
mam prawdziwe.
Prawdziwe. Zobaczymy, czy dobre. To już za chwilę.
Dzień dobry, a w tym wydaniu wiadomości Polska za bardzo zaufała kierownictwu Unii Europejskiej. Profesor Gontarski o KPO. Zarzuty w sprawie sabotowania kolei podejrzany to policjant oraz prezydent podpisze dziś ustawę w sprawie bezpłatnych leków. Jakub Duszak, zapraszam. Wiadomości w net. Polska za bardzo zaufała kierownictwu Unii Europejskiej, począwszy od momentu, gdy powstał instrument odbudowy, mówił w poranku wnet profesor Waldemar Gontarski.
Nie do Unii, tylko do obecnego kierownictwa Komisji Europejskiej. Proszę tego nie mylić z Unią. Dzisiaj to kierownictwo jest. Zapewniam państwa, że jutro tego kierownictwa nie będzie, a Unia, ufam, że będzie Unią i rzeczywiście zasada lojalności, zasada niewciągania w zbędne debaty, negocjacje przejdzie do historii. Będą się wstydzić tego, co robią wobec Polski.
Profesor Gontarski odniósł się do słów Donalda Tuska, który powiedział w miniony weekend, że dzień po wyborach pojedzie i odblokuje pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i wszyscy to odczujemy. Tusk dodał, że obecnie Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, do którego ani jedno euro, ani jedna złotówka z tych pieniędzy nie trafiły. W rzeczywistości ani jedno euro nie otrzymały jak dotąd Węgry, Irlandia, Holandia, Polska i Szwecja. Z wartego 800 miliardów euro instrumentu dotychczas wypłacono 19 krajom około 150 miliardów w ramach ich wniosków o płatności, nie licząc zaliczek. Policja wszczęła postępowanie dyscyplinarne i procedurę zwolnienia ze służby funkcjonariusza z Białegostoku, któremu prokuratura postawiła zarzuty w śledztwie związanym z nieuprawnionym nadawaniem sygnałów radiostop i zatrzymywaniem pociągów, m.in. w województwie podlaskim. Informację taką podała wczoraj wieczorem na swoich mediach społecznościowych Podlaska Policja, a potwierdził ją Polskiej Agencji Prasowej rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Śledztwo prowadzi podlaski oddział zamiejscowy prokuratury krajowej w oparciu o artykuł 224 A kodeksu karnego. Chodzi o stworzenie sytuacji, która ma wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób lub mienia w znacznych rozmiarach, co wywołuje działania instytucji publicznych lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mające na celu uchylenie tego zagrożenia. Prezydent Andrzej Duda podpisze dziś ustawę, która poszerza grupę osób uprawnionych do bezpłatnych leków. Programem darmowych medykamentów objęte zostaną osoby do 18 roku życia i powyżej 65. Zmiany wejdą w życie od września. Program będzie dostępny dla około 16 milionów osób. Rozszerzona zostanie też lista bezpłatnych leków z ponad 2000 do 4000 pozycji. Z programu bezpłatnych leków skorzystało do tej pory około 4 milionów seniorów. Od września 2016 roku koszt realizacji programu wyniósł blisko 4,5 miliarda złotych. W ubiegłym roku rząd wydał na ten cel blisko 800 milionów. Teraz ma on kosztować 2 miliardy 400 milionów złotych rocznie. Program darmowych leków dla dzieci i seniorów jest realizacją obietnicy prezesa Jarosława Kaczyńskiego z ula programowego Prawa i Sprawiedliwości, który odbył się w maju w Warszawie. Erdogan jedzie do Moskwy. Rzecznik rządzącej w Turcji Partii Sprawiedliwości i Rozwoju potwierdził wizytę przywódcy w tym kraju. Wcześniej agencja Bloomberg dowiedziała się od dwóch tureckich urzędników, że prezydent Turcji i Władimir Putin mają spotkać się 8 września. Bloomberg zaznacza, że turecki prezydent ma złożyć wizytę przywódcy rosyjskiego reżimu tuż przed udaniem się do Indii na szczyt G20 w New Delhi. Kluczowym tematem negocjacji polityków ma być czarnomorska inicjatywa zbożowa, z której Moskwa wycofała się w lipcu. Wcześniej oczekiwano wizyty Putina na Ankarze. O wznowieniu porozumienia zbożowego umożliwiającego Kijowowi transport ziarna drogą morską rozmawiali w zeszłym tygodniu ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Turcji. Z kolei biuro prezydenta Indii podało, że Władimir Putin nie weźmie udziału w organizowanym we wrześniu w New Delhi szczycie G20. W zastępstwie ma pojawić się szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow. Unia Europejska musi być gotowa na przyjęcie nowych państw członkowskich do 2030 roku, powiedział w poniedziałek przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel na konferencji w słoweńskim kurorcie nad jeziorem Bled, cytowany przez agencję Reutera. 6 państw Bałkanów Zachodnich, Albania, Bośnia, Kosowo, Czarnogóra, Macedonia Północna i Serbia, znajduje się na różnych etapach procesu przystępowania do wspólnoty. Michel powiedział, że aby przystąpić do Unii Europejskiej, przyszłe państwa członkowskie będą musiały wdrożyć reformy zapewniające niezależność sądownictwa, zwalczać przestępczość zorganizowaną i korupcję oraz dostosować swoją politykę zagraniczną do polityki państw członkowskich. Wezwał też wszystkich kandydatów do rozwiązania swoich dwustronnych konfliktów przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Dodał, że Rada Europejska omówi kwestię rozszerzenia na swoim następnym posiedzeniu.
prognoza pogody.
Dziś pogoda w kratkę, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura maksymalna około 15 stopni w Szczecinie i Wrocławiu, 18 w Bydgoszczy, 28 w Łodzi i Krakowie, 31-32 w Warszawie, Lublinie i Białymstoku.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Polskie tenisistki w komplecie awansowały do drugiej rundy US Open. Iga Świątek pokonała Rebekę Pederson po niecałej godzinie meczu 6-0, 6-1. Popełniła 15 niewymuszonych błędów przy 16 Szwedki. Było widać, że Iga nie skupia się na wyniku, a na grze, tak jak robi to Rafael Nadal, powiedział ekspert, redaktor naczelny Tenis Club Adam Romer. Wygrywały także Magdalena Frank, która odprawiła Emme Navarro ze Stanów Zjednoczonych, a Magdalena Linet wygrała z Alessią Sansonowicz z Białorusi. A więc dobre rzeczywiście wieści. Czekamy na występ Huberta Hurkacza. Tym bardziej, że w męskim US Open jest już jedna sensacja. Odpadł numer 4 Holger Rune, który przegrał z Roberto Calderosem. Natomiast były zwycięzca US Open Dominic Thiem awansował do kolejnej rundy. Rozpoczynają się Mistrzostwa Europy Siatkarzy, a konkretnie jutro, w czwartek, zagramy z Czechami. Mamy w grupie Holendrów, właśnie Czechów, Czarnogórę, Danię i Macedonia. Wychodzą cztery najlepsze drużyny, a więc awans pewnie nie będzie trudny, a przypomnijmy, że 14 lat temu polscy siatkarze zostali mistrzami Europy. Z tamtej ekipy został tylko Bartosz Kurek, który ma na koncie 13 różnych medali w różnych imprezach polskiej kadry, więc on teraz też oczywiście jest liderem i poprowadzi naszą wspaniałą reprezentację siatkarzy. Natomiast w siatkówce pań również trwają Mistrzostwa Europy. Teraz jest chwila przerwy. Wczoraj polskie siatkarki złożyły wizytę w ambasadzie polskiej w Belgii. Natomiast czekają na jutrzejszy mecz, gdzie zagramy z Turczynkami już w ćwierćfinale, więc będzie to walka o awans do strefy medalowej. Dziś poznamy nasze ewentualne rywalki, bowiem mecz Włochy-Francja wyłonią właśnie rywalki dla Polski lub Turcji. No, oczywiście my wierzymy w Polki. Wczoraj awansowały do ćwierćfinałów także Serbki, no i Czeszki po niesamowitym meczu z Ukrainą, gdzie dopiero tiebreak decydował o zwycięstwie reprezentacji Czech. Szykuje się nie lada transfer w polskiej ekstraklasie piłkarskiej. Kamil Glik ma wrócić do Polski po 13 latach gry we Włoszech i we Francji. Z Polski wyjeżdżał z klubu Piast Gliwice. Niedawny reprezentant Polski bardzo bliski jest podpisania, uwaga, kontraktu z Krakowią. Tak, tak, bardzo chciała Legia, bardzo chciał Śląsk, ale 35-letni piłkarz wybiera Kraków. Pozostały jeszcze kwestie tylko już medyczne, a więc no to będzie wielki hit transferowy. 103-krotny reprezentant Polski, twardy jak skała, no wciąż bardzo dobry obrońca. Chociaż już chyba niekorzystany w reprezentacji Polski przez Fernando Santosza. Chociaż kto wie, jak to będzie. W każdym razie Kamil Glik jest bliski tego, że przejdzie do Krakowi. To będzie wielkie wydarzenie w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Jeszcze rzut oka tylko na Vuelta Espania, bo tam rzeczywiście niesamowicie wygląda ten wyścig. Walka drużynowa w obfitym deszczu, kiedy w ciemnościach kolarze przyjeżdżali na ulicach Barcelony. Mieli zresztą pretensje do organizatorów, że tak późno, że trzeba było jechać, kiedy już było zupełnie ciemno. Wczoraj wjechali do Andory, wygrywa Remco Evenepoel, a więc lider Belg prowadzi, ma 5 sekund przewagi nad Erikiem Mosem z Hiszpanii. Wczoraj drugi był Jonas Vingegaard, czwarty Roglic, a więc wielkie nazwiska kolarskiego wyścigu. No i ten Evenepoel jest cały czas liderem. O meczu KB Kopenhaga, Raków Częstochowa, który być może otworzy nam bramę do piłkarskiej Ligi Mistrzów, powiem więcej po godzinie 9. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja.
Czy Polak i Węgier to naprawdę dwa bratanki?
Dlaczego ich relacje są tak wyjątkowe?
O związkach historycznych, politycznych i kulturalnych między Polską a Węgrami
rozmawiamy w podcaście Rozmowy Polsko-Węgierskie. Do słuchania na portalu Radia Wnet.
Na Rozmowy Polsko-Węgierskie zapraszają Magdalena Uchaniuk
i Mikołaj Murkociński.
To była autopromocja.
Reklama.
Dobry czas.
Wszystko układa się tak, jak sobie wymarzyliśmy.
Nawet lepiej. Awansu to się nie spodziewałem.
Tylko szkoda, że musimy się przeprowadzić.
A może to okazja, żeby w końcu kupić swoje?
Dobry czas, żeby to zrobić.
Dobry czas z Alior Bankiem i bezpiecznym kredytem 2%. Dzięki dopłatom do rat kredytu kupno pierwszego wymarzonego mieszkania może być łatwiejsze. Zapraszamy do Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla bezpiecznego kredytu 2% udzielanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% została wyliczona na reprezentatywnym przykładzie na 7 lipca 2023 roku i wynosi 5,22%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji na www.aliorbank.pl.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski. Każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Po reklamie.
A naszym gościem Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu, kłaniam się.
I oczywiście lider lubelskiej listy Prawa i Sprawiedliwości.
Tego nie wiemy, zobaczymy, jakie będą jedyneczki. Myślę, że już niebawem.
Niebawem, to znaczy kiedy? 30, 2, 1?
Myślę, że chyba do 6 września jest rejestracja list, więc to już zostało nam raptem ile tydzień, nieco ponad tydzień.
Ale to będzie jakieś połączone z programem, bo macie też swój program. Ujawnić będzie jedna duża konferencja, czy to rozbijecie na kilka mniejszych konferencji, panie ministrze?
Program jest przygotowany i zdaje się, że jak mówił pan premier Morawiecki, około 9 września będziemy go prezentować. Rzeczywiście w wielu punktach jest dalekim wyjściem w przyszłość 4, 8 i nawet ponad 8-letnią. i w szczegółach będziemy prezentować to, co chcemy Polakom zaoferować. Tym się różnimy od opozycji, która, jak mówił Biedroń, nie spotkała się od miesięcy, nawet minimum programowego nie ma, dlatego Biedroń apelował do swoich kolegów, przywódców opozycji, żeby się spotkali na 40-50 parę dni przed wyborami, ustalili minimum programowe. My mamy rozbudowany program, bo oczywiście program kontynuacji w wielu miejscach, ale też uzupełnienia tego, co się działo do tej pory, i to będzie prezentowane, myślę, że gdzieś koło pierwszej połowy września.
9-10 września, to zapisuję w kalendarzu, żeby się na tej konferencji pojawić. To będzie temat, który będzie gorący do końca kampanii, mówiąc kolokwialnie. Wasz program liczy, że zdominuje debatę publiczną.
Ja myślę, że zdominuje na jakiś czas, natomiast do końca kampanii wyborczej, czyli do 13 października do północy, mamy jeszcze te 40 kilka dni. Na pewno będzie kilka takich punktów, bardzo mocnych strzałów, które rzeczywiście będą powodowały naszą dominację w kampanii wyborczej. Tak jak to robimy już od dobrych paru tygodni, program będzie jednym z tych punktów.
Co wam się udało w tych parę tygodni? Bo wydaje się, że po zmianie szefa sztabu wasza machina trochę inaczej pracuje. Gdzie jest tajemnica sukcesu, panie ministrze?
Ja myślę, że tajemnica sukcesu jest taka, że nasza kampania wyborcza trwa od 11 listopada, od 12 listopada 2019 roku i trzeba tylko po prostu mówić prawdę o tym, jaka jest rzeczywistość. Mówią o tym również dziennikarze opozycyjni wobec nas. Taki był program pana Mellera, w którym jego goście mówili, że w Polsce 90% ludzi uważa, że żyje im się dobrze bądź bardzo dobrze, a to wszystko wynika z realizacji programu Prawa i Wyborczego w ciągu ostatnich 4 lat. Rzeczywiście budżety domowe wyglądają nieźle, rzeczywiście wynagrodzenia podążają już za inflacją, a w zasadzie się zrównały z inflacją, wychodzimy na zero, a mamy więcej tych nominalnie tych pieniędzy w budżetach. Rzeczywiście w Polsce jest niezwykle bezpiecznie, najbezpieczniej w Europie. Nie ma przestępstw, nie ma na taką skalę jak w krajach Europy Zachodniej. Nie ma, jak to mówili ci dziennikarze lewicowi, Czarnobylu w gospodarce.
Nie ma, ale rząd ma więcej przeciwników niż zwolenników, jak się patrzy. Trochę się sondaże rządu poprawiają i pana premiera, ale dalej więcej osób was nie lubi niż lubi.
Dlatego, że panie redaktorze, jak się rządzi, to się podejmuje decyzje. Jak się podejmuje decyzje, to zawsze te decyzje będą trafiały do jakiejś części, a do jakiejś części nie będą trafiały albo będą się tej drugiej części nie podobały. No jak podejmujemy decyzje na rzecz rolników, no to cała część społeczeństwa, która rolnikami nie jest, ma pewne uwagi, że dlaczego rolnikom. Jak podejmujemy decyzje w sprawie innych grup społecznych, to inne grupy społeczne z kolei mają jakieś uwagi. Tak to jest. Jak się
A rządzi, która grupa jest najważniejsza?
Słucham?
Która grupa jest najważniejsza, panie ministrze?
Wszystkie.
Tak, wszystkie. A na przykład rolnicy, nie jest tak, że interes rolników jest bardziej istotny niż na przykład profesorów uniwersyteckich?
On jest istotny z tego punktu widzenia, że oni rzeczywiście decydują o bezpieczeństwie żywnościowym państwa i w tym sensie są ważni dla wszystkich. I w tym sensie jakiekolwiek bolączki w rolnictwie nie mogą pozostawać bez echa dłużej niż parę dni, zwłaszcza w sytuacji wojennej. Jesteśmy na wojnie i te wszystkie wojenne niestety bodźce, mówię o tych finansowych, gospodarczych, ekonomicznych, one trafiają w pierwszej kolejności do nas i uderzają na przykład w polskie rolnictwo. I w tym sensie jest to ważne dla całego społeczeństwa i w tym sensie musimy podejmować decyzje bardzo trudne o wielomiliardowych dopłatach do rolnictwa.
Panie ministrze, to jeszcze do rolnictwa wrócimy do listy, żebyśmy ten temat zamknęli. Koalicja Obywatelska, Lewica, Konfederacja, Trzecia Droga, tam już wszędzie są jedynki, dwójki, trójki, gdzieniegdzie całe listy są już jawne, tylko u was po prostu tajne przez poufne, nic nie wiadomo. Dlaczego?
Dlatego, że my się przygotowujemy do tego najbardziej rzetelnie. Najlepiej na listy Prawa i Sprawiedliwości czeka cała Polska i będą to najmocniejsze w historii listy Prawa i Sprawiedliwości.
Po to, żeby wygrać. Co to znaczy najmocniejsze listy w historii?
Będzie, jak myślę, sporo zmian na tych listach, będzie sporo nowych twarzy, młodych ludzi, którzy są w Prawie i Sprawiedliwości, którzy do tej pory na przykład nie kandydowali do Sejmu.
A będą celebryci, na przykład, nie wiem, pani redaktor Ogórek na przykład. To jest dobra osoba na jedynkę, czy niedobra?
Panie redaktorze, celebrytów to pan niech poszuka na listach Platformy Obywatelskiej.
No a i owszem, są tam takowe.
Tam jest ich mnóstwo. Jak się nie ma programu, to się stawia na celebrytów, którzy sami też programu nie mają.
A u was będą celebryci, czy ich nie? Nie będzie.
tylko są znani z tego, że są znani. Więc u nas przede wszystkim są ludzie, którzy biorą odpowiedzialność za powiaty, za gminy, za poszczególne województwa, za poszczególne sektory gospodarki, za poszczególne gałęzie gospodarki, za poszczególne płaszczyzny polityki państwa. Często są to bardzo młodzi ludzie, którzy już mają doświadczenie i którzy będą dzisiaj na listach. Nie znam kształtu tych listów, tylko wiem, o jakich osobach się mówi. I w związku z tym zapewniam pana redaktora, że pracuje się rzetelnie nad listami po to, żeby były one najmocniejsze w historii.
Powrót europosłów jest możliwy?
Jak słyszymy, że niektórzy europosłowie rzeczywiście będą powracali, ale poczekajmy te parę dni i wszystko się wyjaśni.
No dobrze, to jeszcze jedno pytanie, żeby moją ciekawość trochę zaspokoić. Jarosław Kaczyński naprawdę nie wystartuje z Warszawy? To jest możliwy wariant?
Otóż wygrywa się wybory w Końskich, wygrywa się wybory w takich województwach jak świętokrzyskie, wygrywa się wybory w Polsce. W Polsce tej, którą nazywamy powiatową, tej, którą nazywamy nieraz lokalną, tam, gdzie są zwykli Polacy. I myślę, że jeśli do tego dojdzie, to byłby znakomity ruch wyborczy, dlatego że takich, zwłaszcza w województwach, które stanowią ogromny okręg wyborczy, tam jest chyba 16 mandatów do zdobycia, zwycięstwo bezapelacyjne Prawa i Sprawiedliwości przybliży nas całkowicie do zwycięstwa.
A w Warszawie jest 20 mandatów, o 4 więcej. Wygraliście w roku 15 i 19 i Jarosław Kaczyński ze swojej rodzinnej Warszawy kandydował. Coś się zmieniło, jak rozumiem.
Panie redaktorze, w Warszawie mamy elektorat napływowy, w którym mamy nadreprezentację opozycji totalitarnej, elektoratu opozycji totalitarnej.
Totalnej.
Dla mnie to jest wszystko jedno. To są totalitarsi, naprawdę. To są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z demokracją. Mówię o politykach opozycji, którzy nie mają nic wspólnego z praworządnością, z tolerancją, z wolnością słowa, z wolnością mediów. Dla mnie totalitarsi. Natomiast w Warszawie, w tym sensie Warszawa nie jest dla nas aż tak ważna. Ważna i tu trzeba też zdobywać głosy, tu trzeba zdobyć mandaty, ale wydaje mi się, że gdyby nasi liderzy startowali właśnie w takich okręgach jak świętokrzyskie, byłoby to znakomite posunięcie wyborcze, ale poczekajmy, jak będzie. Trwają narady, trwają ustalenia. Zdaje się, że w kolejnych dniach będzie komitet polityczny, który będzie ostatecznie na ten temat debatował.
No dobrze, ale jeżeli nie Jarosław, to kto?
Ale gdzie?
W Warszawie.
Panie ministrze. Ja mogę wypełnić na palcach jednej, na dwóch rąk, wymienić dopiero połowę najważniejszych liderów Prawa i Sprawiedliwości, do wyboru, do koloru.
No ale premier powiedział, że nie opuści Śląska, nie opuści Katowic. To pan profesor Gliński, minister, a może pan minister?
Są wspaniali liderzy warszawscy, jak pan Mariusz Błaszczak, jak pan Mariusz Kamiński, jak pan Jacek Sasin, jak Piotr Gliński.
O nie, pan Sasin chyba już się na Podlasie przeflancował z Warszawy.
Dlatego poczekajmy, co się będzie działo. Myślę, że niebawem wszyscy będziemy wiedzieć, jak wyglądają te listy. Powtarzam, na pewno będą najmocniejsze w historii.
Przemysław Czarnek, naszym gościem. Panie ministrze, kwestia referendum. Są obawy, że nie będzie ono wiążące, że nie uda się zebrać połowy upełnionych Polaków do głosu, żeby wzięli karty referendalne? Czy nie ma takiej obawy?
Nie mam takich obaw, dlatego że pytania dotyczą kwestii o charakterze fundamentalnym, zresztą nie tylko dla Polski, ale również dla Europy. I jestem przekonany, że bojkotowanie tego referendum przez tak zwaną demokratyczną opozycję jest po prostu przejawem totalnej hipokryzji. Ci ludzie nazywają się demokratami, a nie chcą, ażeby Polacy w demokracji bezpośredniej, w dniu wyborów, żeby nie tworzyć tutaj dodatkowych kosztów zbędnych, żeby Polacy nie odpowiadali na pytania o charakterze fundamentalnym. No nie chcą, żeby odpowiadali, bo na przykład Kidawa-Błońska, wydaje się pani marszałek Kidawa-Błońska, nie myli się, kiedy mówi, że na wszystkie pytania trzeba odpowiedzieć tak i Polacy odpowiedzą tak, czyli podwyższyć wiek emerytalny, wyprzedawać majątek Polski, zlikwidować zapory i wpuścić nielegalnych imigrantów. No to jest program Platformy Obywatelskiej i całej opozycji totalnej, totalitarnej. No a Polacy jednak zdecydowanie myślą inaczej i są za tym, żeby bezpieczne państwo polskie dalej było bezpieczne.
Pan minister jest prawnikiem z wykształcenia, profesorem prawa. Te pytania, to referendum będzie prawnie wiążące, czy tylko politycznie wiążące? Jaki jest jego charakter i moc?
My mamy w polskim prawie konstytucyjnym definicję prawa do referendum wiążącego, czyli tego, w którym weźmie udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. ale faktycznie nie mamy, nie jest to referendum takie, jak bywa na przykład w Szwajcarii, zatwierdzające konkretne przepisy prawa. W Polsce nie mamy takiego referendum do tego stopnia wiążącego prawnie, że oto poddaje się pod głosowanie konkretny przepis prawa albo konkretny akt prawny, który jeśli zostanie zatwierdzony, to wchodzi w życie. No tak było na przykład w przypadku referendum konstytucyjnego w 1997 roku. Ono było rzeczywiście wiążące do samego końca, bo ono zatwierdziło konstytucję, czyli konkretne przepisy prawa, które później były podpisane.
A kwestia wieku emerytalnego. To referendum zamknie tę decyzję, czy jak wygra Donald Tusk, to będzie mógł znaleźć dość łatwo kruczek prawdy, jednak wiek podnieść? Nie do 67, tylko do 66 lat na przykład.
Jeśli chodzi o aspekty prawne, to jeszcze raz powtarzam, nie jest to przepis prawa, ale jeśli wypowie się kilkanaście milionów Polaków, że nie chcą podniesienia wieku emerytalnego, to jestem przekonany, że to zamknie drogę każdemu, jeśli będzie chciał podnosić wiek emerytalny.
Ale to jest przekonanie pana ministra, a nie fakt prawny, jak rozumiem. Tam nie ma mocy prawnej.
Ale to nie jest przepis prawa. Jeszcze raz powtarzam, to nie są przepisy prawa zatwierdzane, bo w Polsce takich referendów nie mamy.
A to nie dało się napisać tak referendum albo tak zmienić prawa, żeby to było wiążące, żeby to prawnie wiązało ręce.
Ale my to zrobimy, panie redaktorze. Rozmawiam na ten temat chociażby z Pawłem Kukizem i jego ekspertami. Chcemy, żeby demokracja bezpośrednia rzeczywiście była umocniona, ale do tego trzeba, uwaga, większości konstytucyjnej. O nią walczymy w tych wyborach. Jak ją uzyskamy, na pewno zmienimy konstytucję tak, żeby wprowadzić instytucję referendum zatwierdzającego konkretne przepisy prawa. Wtedy nie będzie żadnych dyskusji.
No to wysoko pan minister mierzy, jak na razie będziemy mieli problem z zwykłą większością, jesteście na progu 200 mandatów i to przy dobrych wiatrach.
Do wyborów jest 40 kilka dni. Sondaże są wyższe dla Prawa i Sprawiedliwości niż jeszcze w 2015 roku, kiedy uzyskiwaliśmy większość bezwzględną w polskim Sejmie i wygrywaliśmy w wyborach do Senatu. 40 kilka dni kampanii, w której to my mamy argumenty merytoryczne i to tylko my możemy mówić o tym, dlatego że wiemy, jaka będzie Polska przyszłości i za 4, i za 8, i za 12 lat, bo tamci nie mają pojęcia o tym. Latają sobie po scenach, prawda, z podwiniętymi rękawkami, mówią, że Giertych tu, Kołodziejczak tu, to jest ich program cały, czyli takie mieszanie w tym kotle tą chochlą, żeby tylko mieszać. Więc te 40 kilka dni, panie redaktorze, to będzie kilka takich strzałów wyborczych, które pokażą, że nawet większość konstytucyjna jest w naszych możliwościach.
Ale z kolei idzie Konfederacja, która mówi, że wam wywróci stolik panu ministrowi i panu Donaldowi Tuskowi, że zabierze wam zabawki.
No to przy naszym ogromnym stole, takim przy którym mieści się całe społeczeństwo, jak tam Konfederacja sobie jakiś stoliczek wywróci z boku, to chyba nawet nikt nie zauważy.
A to nie jest wasz przyszły koalicjant, tak mówią liberalne media. Mam tutaj tygodnik Newsweek chociażby. No i tutaj co drugie zdanie, PiS i Konfederacja razem.
Ale dopiero ustaliliśmy, że będziemy mieli prawie większość konstytucyjną. O to się bijemy, więc dlaczego mielibyśmy wchodzić w koalicję z Konfederacją?
A jakby zabrakło głosów do zwykłej większości?
Z Konfederacją, tak jak z Polskim Stronnictwem Ludowym, możemy współpracować, tak jak współpracujemy. Ja współpracuję na co dzień z posłami PSL-u czy Konfederacji, czy z panem marszałkiem Zgorzelskim w sprawach na przykład Mazowieckiej Akademii w Płocku. Bardzo ścisła współpraca doprowadziła do utworzenia tej akademii, do utworzenia tam studiów lekarskich.
Ale jak się słucha, co o panu mówi, co o formacji mówi marszałek Zgorzelski, to on chyba was nie lubi. To jak to jest? On publicznie przed kamerą na was psy wieszcza, a potem z wami rozmawia? To chyba takie...
Polityka to jest sztuka podejmowania decyzji, roztropnych decyzji na rzecz dobra wspólnego, na rzecz państwa. I tu nie ma kwestia lubienia, panie redaktorze, tylko podejmowania roztropnych decyzji.
No dobrze, czyli jak roztropne decyzje. Czytał pan program Konfederacji?
Nie, a jest?
Jest, owszem, wydrukowany od paru ładnych tygodni. Jest także dział, który dotyczy szkolnictwa, między innymi likwidacja kuratoriów i pozostawienie szkolnictwa całkowicie w rękach rodziców. To rodzice mają o wszystkim decydować, a tylko państwo ma robić egzaminy, odpowiedzi na przykład matury.
To znaczy, że Konfederacja całkowicie chce zlikwidować szkolnictwo w Polsce i spowodować, że będziemy mieli takie oazy bez szkolnictwa na normalnym, wysokim poziomie. Tymczasem polscy uczniowie są niezwykle utalentowani. To jedni z najlepszych matematyków i informatyków na świecie i warto o nich dbać. Warto ten nadzór pedagogiczny rzeczywiście sprawować. Silne państwo to państwo, które ma również nadzór pedagogiczny i programy programy nauczania, które rzeczywiście są na wysokim poziomie. Jak Konfederacja chce to zostawić luźno, będą takie miejsca, gdzie rzeczywiście będzie w związku z tym za Konfederacji szkolnictwo na niebywale po wielkim poziomie, gdzie będą elity się kształciły i cała reszta społeczeństwa, która będzie się kształciła na jakimś podstawowym poziomie, jak gotować, jak prać. Ja takiego szkolnictwa nie chcę, Polacy też takiego szkolnictwa nie chcą.
Jak pan w ogóle patrzy na program Konfederacji, on jest komplementarny z waszym czy przeciwstawny?
Ja w ogóle od pana się dowiedziałem, że on nie jest, w związku z tym w ogóle nie patrzę.
Ale są wypowiedzi, no chyba pan czasami słucha przed pana Mentzena, czy w ogóle pan zakrywa oczy, uszy i nie stara się nie obserwować takiego lidera jak Sławomir Mentzen? Albo...
Pogadajmy, co tam Mentzen powiedział, to panu powiem, jak nie odpuszczę do tego.
To można by dużo cytować. Ostatnio na przykład powiedział, że jak on będzie ministrem finansów, to skarbówka będzie do przedsiębiorcy przychodzić i obniżać podatki. Jeszcze polewać wódkę, która będzie zimna i gęsta.
To jest ta wizja Polski, w której państwo nie ma siły do tego, żeby robić bardzo silną armię, rozbudowywać ją, żeby dbać o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, żeby dbać o infrastrukturę drogową, o infrastrukturę edukacyjną, bo na to pieniędzy nie będzie za Konfederacji. A ci, którzy pracują jako pracownicy w poszczególnych przedsiębiorstwach, będą jak przed 2015 roku na głodowych pensjach. My takiej Polski nie chcemy.
Czyli jak rozumiem ze Sławomirem Mentzenem, przynajmniej trudno się pogodzić.
Ale to są ogólne hasła. Ja mówię o ogólnym moim spostrzeżeniu. Będziemy rozmawiać na poszczególne tematy, jeśli Benzen będzie chciał współpracy w konkretnych tematach. Powtarzam, w demokracji współpracuje się w poszczególnych tematach ze wszystkimi, tak jak to robimy do tej pory.
Panie ministrze, jeszcze dwa tematy szybko omówmy. Tygodnik Newsweek poświęcił panu cały artykuł. Aleksandra Pawlicka pisze: spec prezesa, różne funkcje panu się przypisuje, że albo pan będzie premierem, albo pan będzie prezesem telewizji, albo pan będzie ministrem sprawiedliwości. Która z tych funkcji najlepiej panu pasuje?
No, prezes telewizji to jest niezła pewnie tam funkcja, choć niezwykle trudna. Sprawiedliwości tam jeszcze, nie, ministrem sprawiedliwości jest Zbigniew Ziobro, który musi dokończyć swoje reformy w następnej kadencji. A ja chcę być dalej ministrem edukacji i nauki i Newsweek i cały ten świat lewicowo-lewacko-liberalny nie chce, żebym dalej był ministrem edukacji, dlatego mnie tam przypisują do jakichś funkcji. Jeśli wygramy wybory, chciałbym być dalej ministrem edukacji i nauki. Jeśli mi kierownictwo naszego ugrupowania z prezesem na czele powierzy tę funkcję, to będę zaszczycony.
A premierem?
Premierem jest Mateusz Morawiecki. Lepszego premiera nie mieliśmy i mieć nie będziemy.
A są różne głosy. Niektórzy mówią, że powinna wrócić Beata Szydło na przykład.
Jeśli tak,
Tadeusz Szymański na przykład tak mówi na ten.
Beata Szydło przez 2 lata prowadziła polski rząd i rzeczywiście to ona zapoczątkowała wszystkie te najważniejsze reformy. Jeśli będą takie decyzje, też na pewno będą one bardzo dobre.
A Mariusz Błaszczak, to pan profesor się tak na wszystko zgodzi? Nie ma własnego kręgosłupa i powiedzie: nie, Mateusz Morawiecki, cała reszta gorsza.
Mamy kilku liderów rzeczywiście na najwyższym poziomie. To jest Mateusz Morawiecki, poza oczywiście prezesem Jarosławem Kaczyńskim, który zawsze może być premierem. Ale gdyby prezes Jarosław Kaczyński nie był premierem, Mateusz Morawiecki, Beata Szydło, Elżbieta Witek, Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak i wielu, wielu innych.
Panie ministrze, na koniec słowa ministra Dmytro Kuleby, to jest szef dyplomacji Ukrainy, który powiedział w Pradze, że Kijów jest gotowy do współpracy z Polską, Słowacją, Węgrami, Bułgarią i Rumunią. Będziemy szukać rozwiązań, ale apelujemy w sprawie zboża oczywiście do tych państw, żeby kwestia naszego zboża nie była zakładnikiem polityki krajowej, mówi szef dyplomacji Ukrainy.
Nigdy nie jest, nie będzie i nie byłoby w ogóle na ten temat mowy, gdyby pan minister spraw zagranicznych Ukrainy, naszego sojuszniczego kraju, podszedł do tych tematów zdecydowanie poważnie i tak poważnie jak dzisiaj, kilka miesięcy temu. Gdyby nie było wypowiedzi polityków ukraińskich, którzy rzeczywiście wpisywali się niekiedy w propagandę rosyjską w tym względzie, gdyby politycy ukraińscy wiedzieli, że jesteśmy, a wiedzą, tylko podkreślali, że jesteśmy ich sojusznikami na dobre i na złe, ale interesy polskie są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o rząd Rzeczypospolitej Polskiej i nie doprowadzimy do sytuacji, w której polskie rolnictwo miałoby cierpieć z powodu napływu ukraińskiego zboża na polski rynek.
To już na koniec Roman Giertych. Pan minister o tym mówił, ale mamy kolejne informacje, że jednak to zdaniem polityków Platformy będzie bat na Jarosława Kaczyńskiego. Będzie to ta osoba, która najlepiej się z nim zetrze. Roman Giertych.
Bat to jest na konia i tak bym zostawił moją odpowiedź.
Przemysław Czarnek, prawnik, profesor, poseł Prawa i Sprawiedliwości, minister edukacji i nauki. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się państwu.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Na zegarach godzina 8:35. To teraz zagra zespół.
Słuchacie Radia Wnet, witam Krzysztof Miklas. Chciałbym zaprosić państwa do wysłuchania moich opowieści o wybitnych polskich sportowcach, niezwykłych osobach, wielkich patriotach. Emisja w dni robocze o 16:45.
Sponsorem audycji jest grupa PZU.
Wywiady z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi i rajdowymi, a także kartingowcami. Rozmowy o Formule 1, WRC, MotoGP. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting. Audycję Czas na Motorsport prowadzimy na antenie Radia Wnet w każdy wtorek o godzinie 21:00. Zapraszają Kamil Kowalik i Piotr Nałęcz. Sponsorem audycji jest Orlen.
Po reklamie.
Na naszym stole radiowym tygodnik, a dokładnie cotygodniowy dodatek do Gazety Rzeczpospolitej plus minus, a w nim tekst. Tekst o migracji, o tym, jak właściwie państwo powinny sobie z migracją radzić. A naszym łączu skype'owym autor tego tekstu, dr Grzegorz Lewicki, futurolog, specjalista od stosunków międzynarodowych, doktor filozofii, wykształcony m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Panie doktorze, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Migracja stała się przedmiotem debaty politycznej, na swoim poziomie skomplikowania dość wulgarnie traktowana. Ale pytanie wprost w takim wypadku, żeby odejść od takich prostych pojęć. Czy państwo takie jak Polska powinno migracji unikać, czy powinno ją wykorzystywać?
No ewidentnie w warunkach obecnej globalizacji musimy selektywnie otwierać się na migrację. No z racji wiadomo jakich, mianowicie starzenie się społeczeństwa, migracje takie, no choćby migracje uchodźcze, które i tak zmieniają pejzaż naszego państwa, naszego systemu społecznego. No i tutaj Polska na obecnym etapie rozwoju ma wielką szansę zaprojektować takie polityki, no nie tylko związane z migracją, ale również polityki akulturacji, integracji, asymilacji migrantów, które no, byłyby wydajne dla przyszłości polskich pokoleń, no i które nie powtórzyłyby błędów związanych z politykami migracyjnymi, jakie no, mieliśmy niestety w Europie Zachodniej. Mamy na to teraz 5-10 lat może, żeby odpowiednie polityki zaprojektować.
Migracja może być szansą, bo jak się patrzymy na kraje zachodnie, to wielu z nas uważa, że migracja daje czasami więcej kłopotów niż pożytku.
To znaczy, sama migracja w krajach Zachodu jakby nie jest problemem. Problemem jest to, że część migracji, po pierwsze, znaczy profil kulturowy i profil kompetencyjny migranta nie był w polu zainteresowaniu polityków, służb. No w efekcie doszliśmy do sytuacji, w której no jeśli popatrzymy na właśnie niektóre kraje Europy Zachodniej, doszło do przyjęcia dużej liczby migrantów, po pierwsze o wysokim dystansie kulturowym do kultury gospodarza, to znaczy po prostu kod kulturowy w pewien sposób był niespójny i człowiek ma do wyboru albo ten kod uspójniać między dwoma kulturami, albo też nie. I w Europie Zachodniej doszło do migracji, do integracji, tak zwanej integracji konfliktowej, w której to migrant z jednej strony integruje się z sektorem publicznym, natomiast odrzuca, można powiedzieć, w sercu, w swojej duszy kulturę gospodarza. Ale właśnie nawet nie to jest jakby podstawą tego tekstu w Rzeczpospolitej, który napisałem, ale to, że w dyskusji o migracji jakby zarzucono debatę nad profilami kompetencyjnymi migrantów. To znaczy, jeśli chodzi o kompetencje, co migrant chce wnieść, nie tylko kulturowo, ale właśnie intelektualnie, jakie kompetencje chciałby w danym kraju rozwijać. I teraz ja tutaj się opieram w głównej mierze na pracy zmarłego niedawno profesora między innymi Uniwersytetu w Bremie, Gunnara Heinsona. Heinson jest autorem książki, między innymi bardzo ważnej, myślę, książki dla intelektualistów, dla polityków, wydanej w Niemczech, ale również w Polsce. Tutaj mam przed sobą Walka o najzdolniejszych. I Heinson w tej książce opisuje, w jaki sposób spowodować, żeby myśląc o przyszłości na przykład pokoleń dla Polski, nie tylko opierać się o zagwarantowanie przyszłym naszym dzieciom, naszym wnukom dobrobytu materialnego, ale można powiedzieć, żeby zagwarantować im dobrobyt kompetencyjny, to znaczy w dobie sztucznej inteligencji, w dobie no jednak wyścigu technologicznego, rywalizacji mocarstw Ameryki oraz Chin, mamy do czynienia do czegoś takiego, co Heinsohn nazywa wyłanianiem się cywilizacji cyfrowej. Znaczy, jeśli popatrzymy sobie tak na całą Ziemię, no to świat podzieli się na tereny, które no, będą centrum rozwoju technologicznego i peryferia. Z peryferiów będziemy niestety, to centrum będzie niestety zasysać wszystko, co się da. Po pierwsze talenty, po drugie zasoby, po drugie idee, po trzecie różne inne no, rozwiązania.
Heinsohn też porównuje ludność do wody. Jak jest jej za dużo w naczyniu, to ona albo wykipi, albo się wyleje. Jak patrzymy na dane statystyczne urodzeń, dynamiki demograficznej, no to jedynym kontynentem, skąd będzie się wylewać albo kipieć ludność, to jest Afryka. Pozostałe kontynenty albo się zwijają, albo stoją w miejscu z tej ludności.
To znaczy nie tylko Afryka, dlatego że możemy też mówić o krajach, niektórych krajach Azji. Ale rzeczywiście w naszym takim europejskim otoczeniu geopolitycznym tutaj kraje Afryki, Bliski Wschód to są kraje, z których na 100% będzie w najbliższych dekadach, nawet można powiedzieć w całym stuleciu płynęła migracja. I tutaj właśnie Heinsohn stworzył tak zwany demograficzny indeks wojny, który między innymi wykładał w NATO Defense College. No i ten indeks po prostu pokazuje w uproszczeniu, można powiedzieć, liczbę dzieci, średnią liczbę dzieci na matkę. No i można powiedzieć, że każdy z naszych społeczeństw ma jakiś taki swój profil społeczny, czyli pewną chłonność osób młodych, którą może przyjąć i zatrudnić ich w różnych sektorach gospodarki. No a jeśli nie ma tej chłonności, jeśli można powiedzieć rynek się nasyci, no to co takim ludziom zostaje? No albo tak jak pan redaktor właśnie powiedział, już używając tej metafory wody, no albo wrzenie w kraju, czyli rewolucja, jakaś wojna domowa, albo wylanie się, czyli po prostu albo inwazja, albo migracja właśnie z kraju. I teraz problem jednak polega na tym, że należy przyjąć jako pewnik strategiczny, że ta migracja globalnie nie będzie wcale ustawać. I w tym momencie takie kraje jak Polska, czy w ogóle jako nasz podmiot macierzysty Unia Europejska, będą musiały dołożyć wszelkich starań, można powiedzieć, teraz już powinniśmy kłaść wszystkie ręce na pokład, żeby stać się, żeby być w centrum tej cywilizacji cyfrowej. Dlatego, że jeśli nie będziemy w centrum cywilizacji cyfrowej, to będziemy terenem technokolonizowanym, to znaczy inne kraje będą zasysać zasoby, talenty, a my będziemy musieli kupować rozwiązania technologiczne jako usługi, jako produkty, ale nie będziemy nic decydować o globalnym przepływie informacji.
O tym pan pisze w swoim tekście, ale dla mnie przynajmniej, jako dla osoby, która jest prostym czytelnikiem pana doktora tekstów, ja tu widzę pewną niespójność, bo czy można zestawić tą falę migracyjną, która dobija do brzegów Europy Południowej albo idzie szlakiem bałkańskim, z talentami, których się wyłuskuje? To chyba są dwa różne niezestawialne problemy, bo my jak Europa możemy próbować wyłuskiwać talenty z Afryki, z Azji, ale to nijak nie zmieni tej masy ludzi, w której nie każdy jest utalentowanym inżynierem, jak mówią w internecie proste żarty, tylko to są raczej te osoby, które chcą dokonać jakiejś par excellence inwazji. Dwa różne problemy czy jeden problem, panie doktorze?
Po pierwsze, to nie mówiłbym, że wszyscy migranci chcą dokonać inwazji. Część migrantów, wie pan, ucieka z takich bardzo prostych pobudek. Po prostu ma jakieś pieniądze, jego znajomi w social mediach gdzieś mu powiedzieli, że tutaj można lepiej żyć. Na przykład, wie pan, jak się słucha migrantów, którzy na przykład przypływają do nas przez białoruską granicę, to oni myślą, że oni de facto już są w Niemczech, a nie w Polsce. Znaczy kontekstowa wiedza o tym, co ich czeka, jest bardzo mała. Ale poruszył pan bardzo, bardzo ciekawe pytanie, bo to nie jest tak, że my tylko musimy przyciągać migrantów, ale również musimy generować talenty rodzime. To znaczy z jednej strony musimy przyciągać talenty, a z drugiej strony, żeby pozostać w biegu tej technologicznej gry, trzeba wygenerować nowe pokolenia, wśród których będzie duży odsetek już nie tylko ludzi dobrze wykształconych pod kątem takich kompetencji kognitywnych, poznawczych, obliczeniowych, informatycznych, ale w którym będzie relatywnie, w stosunku oczywiście do całego świata, duży odsetek osób wykształconych i o dużych kompetencjach. I teraz rzeczywiście w momencie, kiedy otwieramy się na migrację bez analizowania tych zmiennych kompetencyjnych, no to może dochodzić do takiej sytuacji jak we Francji, prawda, gdzie były szef wywiadu wojskowego mówi, że o zamieszki, które były w lecie, to są zamieszki, które były największe od czasów rewolucji francuskiej. I teraz pytanie jest tak, jak spowodować, pytanie takie strategiczne, jak spowodować, żeby ci ludzie, którzy, młodzi ludzie, którzy z braku perspektyw, z braku edukacji, z braku czasami też woli do integracji, prawda, co zrobić, żeby oni zamiast atakować te szkoły i komisariaty i obrzucać je kamieniami, zaatakowały no, można powiedzieć, konkursy matematyczne, to znaczy co zrobić, żeby oni jednak zainwestowali w swoje kompetencje, bo jeśli tak się nie stanie, no to będą, jak to pisze Heinzson, nadmiarowymi czy nadwyżkowymi synami Europy, to znaczy osobami, które czują się wykluczone, w których wrasta gniew i które jednak nie działają, powiedzmy tak, już mówiąc bardzo eufemistycznie, stabilizująco na sektor bezpieczeństwa.
Ten gniew teraz widzieliśmy na ulicach Paryża, innych francuskich miast i przedmieść tychże miast. No, my mamy taką odpowiedź. My mamy własny problem od jakiegoś czasu, niedługiego zresztą, na Białorusi. Stawiamy zaporę, staramy się tych ludzi jak najbardziej odepchnąć i nie pozwolić na stworzenie nielegalnego szlaku migracyjnego. To jest rozwiązanie, które może być stabilne, czy ono jest z góry na porażkę skazane?
To znaczy tak, z jednej strony musimy zważyć dwie rzeczy. Z jednej strony mamy tragedię ludzi, którym Łukaszenka z Putinem nakładli banialuki do głowy, bzdury o tym, że szlaki migracyjne są otwarte i sobie przejdą do Europy. Z drugiej strony no jednak mamy granice i granice muszą istnieć. Bez granic nie będzie istniała Polska, nie będzie istniała Unia Europejska. Natomiast mimo to oczywiście wiemy, że granice są nieszczelne. Bardzo dużo osób przepływa. No wiemy, że jeśli popatrzymy choćby na przyrost uchodźców czy migrantów w Polsce, Polska no, gości bardzo wielu Ukraińców. I dla tych wszystkich osób Polska będzie musiała tworzyć pewne warunki no, życia w takiej, można powiedzieć, nowej, wielokulturowej Polsce, ale de facto możemy paradoksalnie powiedzieć, panie redaktorze, że to wcale nie są tak warunki nowe, bo przecież Polska ma wspaniałe dziedzictwo Rzeczpospolitej, prawda, państwa bez stosów, czyli tego okresu jagiellońskiego, w którym podczas gdy, prawda, w Europie Zachodniej mordowano i palono ludzi razem z księgami świętymi. No w Polsce ograniczano się co najwyżej do pogrożenia palcem albo do spalenia innowierczych ksiąg, ale bez niszczenia pewnej jakby niezależności ludzkiej. I teraz to są wszystkie inspiracje, które zresztą ja opisałem w tekście o multikulturalizmie jagiellońskim w innych publikacjach, z których wynika, że nasze dziedzictwo, można powiedzieć, polskiej tolerancji, ale oparte oczywiście o pewne kryteria też takiego bezpieczeństwa narodowego. Ja lubię podawać taki przykład, w którym tak zwanego tumultu gdańskiego w XVI wieku, gdzie polscy królowie tolerowali inne kultury, inne wiary, o ile one nie wpadały w konflikt z bezpieczeństwem narodowym. Ale w momencie, kiedy lud luterański, prawda, ogłosił rejon Gdańska terenem, można powiedzieć, separatystycznym, używając współczesnej terminologii, no to król wjechał tam z konnicą i zaprowadził porządek, a z przywódcami się bardzo brutalnie rozliczył. Więc musimy pamiętać, że jakby granicą tolerancji jest stabilność systemu politycznego i kultury. I dlatego teraz jeszcze w erze, w której Unia Europejska rozważa reformy, niekoniecznie stricte traktatów, ale reformy trybem PASSERELL, w którym po prostu pewne reguły rządzące choćby systemem migracji można by zmienić. My musimy tutaj trzymać rękę na pulsie, dlatego że tu nie chodzi o pewne takie jakby odrzucanie wszystkiego, ale o pewne reguły czy pryncypia, które no, muszą być zachowane. Polska bez kontroli nad migracją straci również kontrolę nad miksem kulturowym. A miksem kulturowym, czyli można powiedzieć zestawem kultur, etnosów, religii, które na jej terytorium zamieszkują. I musimy już w tym momencie mieć wizję strategiczną. To trochę się robi teraz w sektorze prognostycznym, w Wojsku Polskim. Właśnie jak za około na przykład roku 2040 będzie wyglądać Polska? Jakie etnosy, jakie kultury, jakie religie będą, na jakie będziemy wstawać? Bo dla nas, panie redaktorze, paradoksalnie to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ no, mamy do czynienia nie tylko z migrantami, którzy przynoszą inne wartości, inne religie, inne normy kulturowe, ale również mamy do czynienia na przykład ze takim słabnięciem naszego tradycyjnego spoiwa kulturowo-religijnego, czyli chrześcijaństwa kościoła katolickiego. Chociaż wie pan, jak czasami wczoraj słyszałem to, co papież mówił, wychwalając imperializm Rosji, to czasami sam się zaczynam zastanawiać.
Ale z drugiej strony z historii pan doktor wspominał tumult gdański. Ja mogę wspomnieć encyklikę Cum Primum papieża Piusa XI, o ile dobrze pamiętam, albo X, który pochwalał carat za rozprawienie się z powstaniem listopadowym. Więc myśmy i takie też wątki w naszych relacjach z papiestwem przeżyli i to potem nie przeszkodziło, żeby papieżem został Jan Paweł II. Żeby
Święta prawda, powiem panie redaktorze.
To musimy tutaj postawić kropkę. Ja odsyłam państwa do tekstu, bo tam jeszcze jest cała warstwa technologiczna, której żeśmy w tej rozmowie nie poruszyli, a ona jest istotna w tym analizowaniu zagrożeń i szans z migracji wynikających. Doktor Grzegorz Lewicki był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I do usłyszenia. Na zegarach godzina 8:26. To ja muszę zrobić szybkie przejście i wsiąść do pociągu do lata.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Reklama.
Przyłącz się do Zielonej Rewolucji. Podcast Zielony Zwrot to twoja okazja, aby dowiedzieć się więcej o transformacji energetycznej. Od farm wiatrowych po projekty wodorowe. Zgłębiamy tajemnice przyszłości energetyki. Słuchaj nas na Spotify, Apple Podcast i innych platformach podcastowych. Z nami twój świat staje się bardziej zielony.
Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Skateparku? Grajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na obiekty sportowe lub kulturalne. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się on w... Pozdrawiam, Robert Lewandowski.
Pociąg do lata wyruszył i będzie zatrzymywał się na stacjach w dni poprzednie o 8:45, 12:45 oraz 16:00, a w nim Małgorzata Kleszcz, Hanna Tracz i Konrad Mędrzecki. Prosimy zwracać uwagę na komunikaty.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
Studio Wilno. W każdy czwartek o 9:15. Głos prosto z serca Wilna. Agata Antoniewicz, zapraszam.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Ale gorąco.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
No jesteśmy w Jarosławiu, wstaliśmy, wspaniała noc podkarpacka, bardzo się dobrze czujemy, pędzimy zaraz do Jarosławia jeszcze na krótki spacerek, a później lecimy do Zarzecza, tutaj duchy Piotra Skargi, niejakiego Szpigla i różnych pięknych osób, o których jeszcze będziemy opowiadać, pomykają, ale musimy już lecieć do Zarzecza.
Musimy lecieć do Zarzecza, do Pałacu Dzieduszyckich, który został tam wybudowany w 1810 roku, a to dla Magdaleny Morskiej z Dzieduszyckich w stylu neoklasycystycznym. W miłości nie była szczęśliwa, ale była bardzo utalentowaną ogrodniczką i to się przekonamy. Ponoć jest tam piękny ogród angielski, oranżerie, powozownie i starodrzew. A architektem tego pałacu był niejaki Piotr Aigner, który jest na przykład odpowiedzialny za świątynię Sybilii czy dom gotycki w Puławach, za fasady kościoła świętej Anny naprzeciwko naszej siedziby radia, czy za przebudowę pałacu Namiestnikowskiego. Także zapowiada się pięknie, zapowiada się piękny dzień. Słońce już wyszło i my dziś ostatni dzień jesteśmy w Jarosławiu, bo jutro pociąg do lata jedzie do Przemyśla, więc zapraszamy państwa dziś do słuchania o godzinie 12:45 relacji z pałacu w Zarzeczu i od godziny 16:05 do słuchania popołudnia, bo tam będziemy jeszcze zgłębiać te jarosławskie historie, których jest tutaj bez liku. Tymczasem już chyba żegnamy się i...
No miłego dnia życzymy bardzo i spotykamy się o 12:45.
Do
Ale gorąco.
Znowu nie
zdążyłam czapki znać.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A panią, że się przesunie, z tym parawanikiem, proszę bardzo.
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
Dzień dobry, minęła 9:00 w tym wydaniu wiadomości. Przemysław Czarnek o nadchodzącym referendum. Polska za bardzo zaufała kierownictwu Unii Europejskiej. Profesor Gontarski o KPO oraz zarzuty w sprawie sabotowania kolei. Podejrzany to policjant. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Nie ma obaw, że referendum zapowiedziane na 15 października nie będzie wiążące, mówił w poranku wnet minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
Nie mam takich obaw, dlatego że pytania dotyczą kwestii o charakterze fundamentalnym, zresztą nie tylko dla Polski, ale również dla Europy. Wydaje się pani marszałek Kidawa-Błońska nie myli się, kiedy mówi, że na wszystkie pytania trzeba odpowiedzieć tak i Polacy odpowiedzą tak, czyli podwyższyć wiek emerytalny, wyprzedawać majątek Polski, zlikwidować zapory i wpuścić nielegalnych imigrantów. No to jest program Platformy Obywatelskiej i całej opozycji totalnej i totalitarnej. No a Polacy jednak zdecydowanie myślą inaczej i są za tym, żeby bezpieczne państwo polskie dalej było bezpieczne.
Mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Cała rozmowa na wnet.fm. Policja wszczęła postępowanie dyscyplinarne i procedurę zwolnienia ze służby funkcjonariusza z Białegostoku, któremu prokuratura postawiła zarzuty w śledztwie związanym z nieuprawnionym nadawaniem sygnałów radiostop i zatrzymywaniem pociągów m.in. w województwie podlaskim. Informację taką podała wczoraj wieczorem na swoich mediach społecznościowych Podlaska Policja. Potwierdził ją Polskiej Agencji Prasowej rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Śledztwo prowadzi oddział zamiejscowy prokuratury krajowej w oparciu o artykuł 224a kodeksu karnego. Chodzi o stworzenie sytuacji, która ma wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób lub mienia w znacznych rozmiarach, co wywołuje działania instytucji publicznych lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, mające na celu uchylenie tego zagrożenia. Polska za bardzo zaufała kierownictwu Unii Europejskiej, począwszy od momentu, gdy powstał instrument odbudowy, mówił w poranku wnet profesor Waldemar Gontarski.
Nie do Unii, tylko do obecnego kierownictwa Komisji Europejskiej. Proszę tego nie mylić z Unią. Dzisiaj to kierownictwo jest. Zapewniam państwa, że jutro tego kierownictwa nie będzie, a Unia, ufam, że będzie Unią i rzeczywiście zasada lojalności, zasada niewciągania w zbędne debaty, negocjacje, przejdzie do historii. Będą się wstydzić tego, co robią wobec Polski.
Profesor Gontarski odniósł się do słów Donalda Tuska, który powiedział w miniony weekend, że dzień po wyborach pojedzie i odblokuje pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i wszyscy to odczujemy. Tusk dodał, że obecnie Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, do którego ani jedno euro, ani jedna złotówka z tych pieniędzy nie trafiły. W rzeczywistości ani jedno euro nie otrzymały jak dotąd Węgry, Irlandia, Holandia, Polska i Szwecja. Z wartego 800 miliardów euro instrumentu dotychczas wypłacono 19 krajom około 150 miliardów w ramach ich wniosków o płatności, nie licząc zaliczek. Prezydent Andrzej Duda podpisze dziś ustawę, która poszerza grupę osób uprawnionych do bezpłatnych leków. Programem darmowych medykamentów objęte zostaną osoby do 18 roku życia i powyżej 65. Zmiany wejdą w życie od września. Program będzie dostępny dla około 16 milionów osób. Rozszerzona zostanie też lista bezpłatnych leków z ponad 2000 do 4000 pozycji. Z programu bezpłatnych leków skorzystało do tej pory około 4 milionów seniorów. Od września 2016 roku koszt realizacji programu wyniósł blisko 4,5 miliarda złotych. W ubiegłym roku rząd wydał na ten cel blisko 800 milionów. Teraz ma on kosztować 2 miliardy 400 milionów złotych rocznie. Program darmowych leków dla dzieci i seniorów jest realizacją obietnicy prezesa Jarosława Kaczyńskiego z ula programowego Prawa i Sprawiedliwości, który odbył się w maju w Warszawie. Ukraińscy żołnierze odnoszą nowe sukcesy na Zaporożu. Prawdopodobnie przesunęli się w okolice wsi Werbowe. Anomalie termiczne czujników NASA i rosyjskie stwierdzenia o niedawnych postępach sił ukraińskich wskazują na prawdopodobny sukces armii Ukrainy w pobliżu Werbowego, podaje amerykański Instytut Studiów nad Wojną ISW w najnowszym raporcie. Wojska ukraińskie prowadzą dwie operacje na południu Ukrainy, w zachodniej części obwodu zaporowskiego oraz w rejonie granicy administracyjnej obwodów donieckiego i zaporowskiego. Władze Ukrainy na początku czerwca potwierdziły zapowiedziły rozpoczęcie kontrofensywy. Później okazało się, że siły Kijowa przesuwały się na południe Ukrainy i w kierunku Bachmutu. Wyzwolono wiele miejscowości. Wczoraj wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar potwierdziła, że siły zbrojne wyzwoliły wsi Robotynę, siły zbrojne wyzwoliły wieś Robotynę w obwodzie zaporowskim.
Prognoza pogody.
Dzisiaj pogoda w kratkę, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura maksymalna około 15 stopni w Szczecinie i Wrocławiu, 18 w Bydgoszczy, 28 w Łodzi i Krakowie, 31-32 w Warszawie, Lublinie i Białymstoku.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Polskie tenisistki w komplecie awansowały do...